Przegląd wydarzeń tygodnia.
O otwarcie dostępnych i bezpiecznych korytarzy humanitarnych zaapelował papież Franciszek podczas specjalnej audiencji dla uczestników Międzynarodowego Forum o Migracji. Stając wobec cierpień ludzi i całego stworzenia w nadziei, już jesteśmy zbawieni, mówił papież na środowej audiencji. Zaapelował też o pomoc głodującym w Afryce, zwłaszcza w dotkniętym konfliktem w Sudanie Południowym. Papież spotkał się ze swoim argentyńskim przyjacielem, rabinem Abrahamem Skurką i grupą jego współpracowników. Ponadto papież spotkał się również z kapłanami, którzy na co dzień pracują na parafii, wolontariuszami z utworzonej pół wieku temu organizacji pozarządowej Międzynarodowego Wolontariatu, wspólnotą z Capo d'Arco oraz piłkarzami i kierownictwem klubu sportowego z miasta Villarreal w Hiszpanii. Na porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty Ojciec Święty mówił między innymi o tym, że potrzeba nam świętego wstydu. Natychmiast porzućmy podwójne życie. Jezus ostrzega przed obłudą. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Han. Zapraszam na przegląd najważniejszych papieskich wydarzeń minionego tygodnia. Wszyscy będziemy kuszeni, wskazał Franciszek na mszy w kaplicy Domu Świętej Marty we wtorek. W homilii nawiązał do fragmentu Ewangelii Świętego Marka, w którym Jezus zapowiada uczniom swoją mękę i zmartwychwstanie. Apostołowie idący za Panem nie potrafią jednak zrozumieć tego przesłania, a boją się prosić o wyjaśnienie. I tutaj, jak zauważył Ojciec Święty, znajdujemy pierwszą pokusę, aby nie wypełnić otrzymanej misji.
Erano gente buona, che volevano andare dietro il Signore, servire il Signore.
Jednak to byli dobrzy ludzie, którzy chcieli naśladować Pana, służyć Mu, tylko nie wiedzieli, że droga służby Bogu nie jest taka łatwa, jak zapisanie się do pewnej instytucji, do stowarzyszenia dobroczynnego, aby czynić dobro. Nie, to co innego. I obawiali się tego. A doszła jeszcze pokusa światowości. Od kiedy Kościół jest Kościołem, aż do dziś tak się działo, dzieje i będzie działo. Pomyślmy o walkach w parafiach. Chcę przewodniczyć tej grupie, wspiąć się trochę wyżej. Kto jest tutaj największy? Kto jest najważniejszy w tej parafii? Nie. Ja jestem ważniejszy od tamtego, a z kolei inny nie może być ważny, ponieważ zrobił taką, a taką rzecz. I właśnie tam pojawia się łańcuch grzechów. O otwarcie dostępnych i bezpiecznych korytarzy humanitarnych zaapelował papież Franciszek. Podkreślił, że obowiązkiem Solidarności jest stawienie czoła kulturze odrzucania i zmiana naszej postawy wobec migrantów i uchodźców. Wskazał, że kulturę odrzucania musimy zastąpić kulturą spotkania, bo tylko dzięki niej można zbudować bardziej braterski i lepszy świat. Ojciec Święty mówił o tym podczas specjalnej audiencji dla uczestników Międzynarodowego Forum o Migracji. Odbyło się ono pod hasłem Integracja i rozwój od reakcji do działania. Ojciec Święty położył duży nacisk na konieczność integracji, która nie jest wchłonięciem drugiego, tylko wzajemnym uznaniem kulturowego bogactwa obu stron. Przestrzegał przed pokusą izolowania się i tworzenia niebezpiecznych gett.
Per quanto concerne chi arriva,
ci, którzy przybywają, nie mogą się zamykać na kulturę i tradycje goszczącego ich kraju, przede wszystkim szanując jego prawa. Nie można też zaniedbać wymiaru rodzinnego procesu integracji. Stąd poczuwam się do obowiązku, by raz jeszcze podkreślić konieczność promowania polityki sprzyjającej łączeniu rodzin. Jeśli chodzi o ludność rdzenną, powinna otrzymać pomoc, być uwrażliwiana i pozytywnie nastawiana do procesów integracji, nie zawsze prostych i natychmiastowych, ale koniecznych i niezbędnych na przyszłość. Dla wspólnoty chrześcijańskiej pokojowa integracja ludzi różnych kultur jest w jakiejś mierze odzwierciedleniem jej katolickości, ponieważ jedność, która nie niweczy etnicznej i kulturowej różnorodności, stanowi konkretny wymiar życia Kościoła. W kolejnej katechezie środowej o chrześcijańskiej nadziei Franciszek sięgnął znowu do listu świętego Pawła do Rzymian. Czytamy w nim, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Zmagamy się jeszcze ze skutkami naszego grzechu i wszystko wokół nas stale nosi znamie naszych trudów i braków, zauważył papież.
Nello stesso tempo però sappiamo di essere stati salvati dal Signore.
Równocześnie jednak wiemy, że zostaliśmy zbawieni przez Pana i już jest nam dane oglądać i zakosztować w sobie samych i w tym, co nas otacza, znaki zmartwychwstania, Paschy, która dokonuje nowego stworzenia. To jest treść naszej nadziei. Chrześcijanin nie żyje poza światem, potrafi rozpoznać we własnym życiu i w tym, co go otacza, oznaki zła, egoizmu i grzechu. Jest solidarny z tymi, którzy cierpią, płaczą, są zepchnięci na margines, czują się zrozpaczeni. Równocześnie jednak chrześcijanin nauczył się odczytywać to wszystko oczyma paschalnymi, oczyma Chrystusa Zmartwychwstałego. Zatem wie, że przeżywamy czas oczekiwania, czas tęsknoty, który wykracza poza teraźniejszość, czas wypełnienia. W nadziei wiemy, że Pan chce ostatecznie uleczyć swoim miłosierdziem serca zranione i upokorzone oraz to wszystko, co człowiek oszpecił swojej nikczemności i że w ten sposób odradza on nowy świat i nową ludzkość, ostatecznie pojednane w Jego miłości.
Finalmente riconciliati nel suo amore.
Do tematu środowej katechezy papież nawiązał też zwracając się do obecnych na placu Świętego Piotra Polaków.
Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini polacchi.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, jak mówi święty Paweł, w nadziei już jesteśmy zbawieni. Rzeczywiście przez chrzest Chrystus uczynił nas uczestnikami swego zmartwychwstania. Już teraz w nadziei możemy cieszyć się nowym życiem. Ożywiani Duchem Świętym, bądźcie zawsze świadkami i nosicielami tej nadziei wobec ludzi i wobec całego stworzenia. Niech Bóg wam błogosławi.
E all'intero creato. Dio vi benedica.
Na środowej audiencji Ojciec Święty przypomniał też tragedie, jakie mają miejsce w Sudanie Południowym i w całej tamtejszej części Czarnego Lądu. Szczególny niepokój budzą bolesne wiadomości napływające z Sudanu Południowego, gdzie z bratobójczym konfliktem łączy się poważny kryzys żywnościowy, który dotknął region rogu Afryki i skazuje na śmierć głodową miliony ludzi, wśród nich liczne dzieci. W obecnej chwili szczególnie konieczny jest wysiłek wszystkich, by nie poprzestawać tylko na deklaracjach, ale pospieszyć z konkretną pomocą żywnościową i sprawić, żeby dotarła ona do cierpiącej ludności. Niech Pan wspiera tam naszych braci i tych, którzy działają, aby im pomóc. Przed prowadzeniem podwójnego życia, które wynika z podążania za rządzami serca, ostrzegał papież na mszy w kaplicy Domu Świętej Marty w czwartek. Komentował fragment Ewangelii Świętego Marka o unikaniu wszelkich okazji do dawania zgorszenia. Ale co stanowi zgorszenie? To mówić jedno, a czynić coś innego. To podwójne życie we wszystkim. Jestem gorliwym katolikiem, zawsze chodzę na mszę, należę do takiego czy innego stowarzyszenia, ale życie, które prowadzę, nie jest chrześcijańskie. Nie płacę właściwych stawek moim pracownikom, wykorzystuję ludzi, angażuję się w brudne sprawy, w pranie brudnych pieniędzy. Podwójne życie. I wielu katolików tak właśnie czyni, a to gorszy. Ileż razy słyszeliśmy, my wszyscy, na osiedlu czy gdzie indziej, ale jeśli się ma być takim katolikiem jak ten tutaj, to lepiej jednak zostać ateistą. Tu mamy właśnie do czynienia ze zgorszeniem. Ono cię niszczy i druzgocze. A tak się dzieje codziennie. Wystarczy spojrzeć na wiadomości telewizyjne czy do gazet. W mediach znajdujemy mnóstwo skandali, istnieje również wielka reklama skandali, a takim zgorszeniem się niszczy. Piłka nożna, tak samo jak inne dziedziny sportu, to obraz życia i społeczeństwa, powiedział papież, spotykając się z piłkarzami i kierownictwem klubu sportowego z miasta Villarreal w Hiszpanii. Drużyna ze wschodniej Hiszpanii przybyła do Rzymu na rewanżowy mecz Ligi Europejskiej z miejscowym zespołem AS Roma. Na boisku potrzebujecie jedni drugich. Każdy zawodnik oddaje swoją profesjonalność i zdolności na rzecz wspólnego ideału, który polega na tym, że gra się dobrze, aby wygrać. Aby osiągnąć ten cel, trzeba dużo treningu. Ważne też jest jednak inwestować czas i wysiłek w umacnianie ducha drużyny, aby osiągnąć koordynację ruchów. Przez zwykłe spojrzenie, mały gest, wyrażenie przekazuje się na boisku wiele spraw. Jest to możliwe, jeśli dokonuje się w duchu koleżeńskim, z poniechaniem indywidualizmu czy osobistych aspiracji. Jeśli gra się z myślą o dobru grupy, wtedy łatwiej zwyciężyć. Natomiast kiedy ktoś myśli tylko o sobie i zapomina o innych, też może to osiągnąć, ale wtedy my w Argentynie mówimy, że lubi sam zjeść piłkę, mieć ją tylko dla siebie, nieprawda? Na ogromne znaczenie, jakie ma Słowo Boże dla nas wyznawców chrześcijaństwa, jak i judaizmu, wskazał papież, spotykając się w Watykanie ze swoim argentyńskim przyjacielem, rabinem Abrahamem Skurką i grupą jego współpracowników. Zaprezentowali oni Ojcu Świętemu przygotowane przez siebie nowe wydanie Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżesza, pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu.
La Torah.
Tora, którą święty Jan Paweł II określił jako żywe nauczanie Boga żyjącego, ukazuje gorącą ojcowską miłość Boga, miłość, na którą składają się słowa i konkretne gesty, miłość, która staje się przymierzem. A właśnie to słowo przymierze jest bogate w odniesienia, które są nam wspólne. Bóg jest największym i najwierniejszym sprzymierzeńcem. Wezwał Abrahama, by stworzyć z niego lud, który stanie się błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi i marzy o świecie, w którym ludzie będą w przymierzu z nim, a zatem będą żyli w harmonii między sobą i ze stworzeniem. Pośród tak wielu ludzkich spraw, które niestety prowadzą do podziału i współzawodnictwa, te boskie słowa przymierza otwierają przed nami wszystkimi drogi dobra, którymi mamy iść razem. Również obecna publikacja jest owocem przymierza między osobami różnej narodowości, wieku i wyznania religijnego, które umiały pracować razem. Sprawiedliwość należy łączyć z miłosierdziem, tak właśnie czyni Bóg. Przypomniał o tym papież podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty w piątek, przestrzegając przed kazuistyką polegającą na szczegółowym rozstrzyganiu, co i do jakiego stopnia wolno nam w danym przypadku, czyli kazusie, robić. I droga Jezusa, jak wyraźnie widać, prowadzi od kazuistyki do prawdy i miłosierdzia. Jezus zostawia kazuistykę na boku. Tych, którzy chcieli wystawić go na próbę, tych, którzy myśleli zgodnie z logiką można, nie można, określa nie tutaj, ale gdzie indziej w Ewangelii jako obłudników. Również gdy chodzi o czwarte przykazanie, odmawiali oni pomocy rodzicom z wymówką, że złożyli sporą ofiarę na Kościół. Obłudnicy. Kazuistyka jest obłudna. To obłudne myślenie można, nie można, które potem staje się subtelniejsze, bardziej diabelskie. Aż dokąd mogę, ale odtąd dotąd nie mogę. Tak oszukuje kazuistyka.
Ma fino a qui posso, ma di qui qui non posso. L'inganno della casistica.
Niech waszą podstawową troską będzie dawanie świadectwa o łasce sakramentu małżeństwa i fundamentalnym znaczeniu rodziny, polecił papież kapłanom, którzy na co dzień pracują na parafii, a w tym tygodniu uczestniczyli w kursie przygotowanym przez Trybunał Roty Rzymskiej. Dotyczył on nowych reguł procesu o orzekaniu nieważności małżeństwa. Franciszek wskazał na znaczenie takich inicjatyw, bo to właśnie księża pracujący w parafii na co dzień wprowadzają w życie nauczanie Kościoła.
W większości wypadków to najpierw do was zwracają się młodzi, którzy pragną utworzyć nową rodzinę i zawrzeć sakrament małżeństwa. To również do was zwracają się małżonkowie, którzy z powodu poważnych problemów w swych relacjach przeżywają kryzys i mają potrzebę ożywienia swej wiary oraz odkrycia łaski sakramentu. W niektórych przypadkach proszą was też o wskazówki, jak zainicjować proces orzekający o nieważności małżeństwa. To wy najlepiej znacie i jesteście w najbliższym kontakcie z realiami tkanki społecznej w terenie, doświadczając ich różnorodności, na którą składają się małżeństwa zawarte w Chrystusie, wolne związki, małżeństwa cywilne, związki rozbite, rodziny i młodzi, szczęśliwi i nieszczęśliwi. Dla każdego i w każdej sytuacji macie być towarzyszami w drodze, by dawać świadectwo i wsparcie.
Wolontariusze z utworzonej pół wieku temu przez francuski episkopat delegacji katolickiej do spraw współpracy pełnią obecnie misję w ponad 50 krajach świata. Przypomniał o tym papież, przyjmując w Watykanie przedstawicieli tej organizacji pozarządowej Międzynarodowego Wolontariatu, która powstała krótko po ogłoszeniu encykliki Populorum Progressio.
Jak pisał błogosławiony Paweł VI w encyklice Populorum Progressio, rozwój nie ogranicza się jedynie do postępu gospodarczego. Aby był prawdziwy, powinien on być zupełny. To znaczy winien przyczyniać się do rozwoju każdego człowieka i całego człowieka. Konieczne jest, aby coraz skuteczniejsza solidarność między ludami świata pozwoliła wszystkim narodom stać się twórcami własnego losu. Kierowany takim przekonaniem, Kościół we Francji utworzył przed 50 laty delegację katolicką do spraw współpracy. Wierny wielkiemu rozmachowi misyjnemu, z jakim potrafił dawać hojny wkład na przestrzeni wieków.
Chcę wam podziękować za świadectwo, jakie dajecie społeczeństwu, pomagając mu coraz lepiej odkrywać godność wszystkich, zaczynając od ostatnich, będących w najbardziej niekorzystnej sytuacji, powiedział Ojciec Święty do wspólnoty Scapodarco. Grupa założona pół wieku temu opiekuje się niepełnosprawnymi oraz organizuje projekty wsparcia dla najbiedniejszych we Włoszech, na Bałkanach, w Afryce i Ameryce Południowej. Przyjmując jej członków na prywatnej audiencji, Franciszek wskazał na konieczność takiej posługi.
Jakość życia wewnątrz danego społeczeństwa ocenia się w dużej mierze na podstawie zdolności do włączenia w nie najsłabszych i najbardziej potrzebujących, z faktycznym poszanowaniem ich ludzkiej godności. A dojrzałość osiąga się, kiedy taka akceptacja nie jest widziana jako coś nadzwyczajnego, ale jako rzecz normalna. Także osoba z niepełnosprawnością oraz słabościami fizycznymi, psychicznymi czy moralnymi winna móc uczestniczyć w życiu społecznym i trzeba ją wspomagać przy realizacji jej możliwości w różnych wymiarach. Tylko wówczas, gdy uznaje się prawa najsłabszych, wspólnota może się uważać za opartą na słuszności i sprawiedliwości. Społeczność, która dawałaby miejsce wyłącznie ludziom o pełnej funkcjonalności, całkowicie autonomicznym i niezależnym, nie byłaby godna człowieka. Dyskryminacja w oparciu o wydajność nie jest mniej godna ubolewania od tej, jaką wprowadza się ze względu na rasę, status społeczny czy religię. O al censo o a la religione.